A to jest specjalny poranek Radia Wnet. Jest godzina 7:43. Przypominam Państwu, że dzisiaj przez cały dzień opowiadamy o tym, co wydarzyło się 75 lat temu w Warszawie, ale przypominamy też archiwalne nagrania z archiwum Radia Wnet. I tutaj taki fragment rozmowy z nieżyjącym niestety już generałem Januszem Brochwiczem Lewińskim, pseudonim Gryf. Zanim ten fragment, ja może przeczytam to, co generał pisał pod koniec życia. Kilka takich jego słów, myślę, że niezwykle ważnych. Kiedy pierwszy raz to czytałem, to powiem Państwu szczerze, że miałem ciarki na plecach, a generał pisał tak. Ufam Bogu, modlę się. Czy jestem szczęśliwy? Mam tutaj mój świat. Choć brakuje mi fizycznie sił, to czuję, jakbym miał 20 lat, a nie 96. Nie czuję się stary, choć mam stare ciało. Czuję się młody. Nie chcę być stary, a jestem. To nie jest łatwe do zrozumienia. Bardzo lubię życie. Taką mam naturę. Ktoś chciał, abym żył. Nie zginąłem zabity przez Sowietów ani przez niemiecki ekstrazytowy pocisk podczas powstania warszawskiego, który rozbił się w mojej szczęce na 50-60 odłamków. Mam jego szczątki do dziś pod skórą. Nie otruto mnie, nie zastrzelono, nie zabito w wypadku samochodowym. Miałem żyć. Ktoś tak postanowił. Mam wryte w głowę moje wspomnienia. Czasem wraca to do mnie ze wszystkimi detalami, jakie zdarzyły się dziś. Nie zapomnę zwłaszcza tej nocy, gdy czekałem na egzekucję, na NKWD-stę, który przyjdzie do mnie ze spluwą. Wiem, że mam sowiecki wyrok śmierci i śmierć idzie obok swoją drogą. Bo jest taka zasada, że jeżeli ktoś miał wyrok śmierci, to trzeba go na nim wykonać, jeśli się nie uniknie. Obojętnie w jakim kraju i w jakim czasie, ale trzeba. On na mnie ciąży do dnia dzisiejszego. Jeśli ktoś oceni, że się zasłużyłem dla Polski, to kiedyś będę miał szansę na honorową salwę nad grobem. Ale teraz o tym nie myślę. Kiedy opuszczę ten świat, czy jestem na to gotowy? Nie, odsuwam takie myśli. Modlę się i dziękuję Bogu za każdy dzień życia.
Kiedy Niemcy podeszli do pałacyku Michla, stanęli przed naszymi oknami, otworzyliśmy huraganowy ogień. Wzięliśmy krzyżowy obszar, także nie mieli możliwości żadnego ratunku. Wybiliśmy do nogi ten oddział, prawie cały. Leżało na ulicy około 60 trupów i ciężko rannych. Niektórzy wołali pomocy, nie mogli uciekać. Dopiero później druga jednostka posuwająca się otworzyła dymną zasłonę z dymnych świec. I wtedy dopiero sanitariusze i pomocnicy mogli swoich rannych wyciągać spod naszego ognia. Nie mieli wtedy żadnego wsparcia czołgowego ani samochodów pancernych. Także dopiero drugi szturm, który był po paru godzinach, dał nam to, że oprócz brygady Lidagera, która była naszym najgorszym wrogiem, składała się ona z elementu kryminalnego, nie było żadnego pardonu, nie było jeńców, nie było nic. Strzelali do ludzi, którzy leżeli w łóżkach chorych, strzelali do lekarzy, do sanitariuszek, do dzieci, które rozbijali, waląc głowami o ściany. Trupy leżały wszędzie. To była ich robota. Drugi element, który im towarzyszył, była dywizja Hermana Göringa, spadochronowa pancerna, która była ściągnięta z Włoch, z frontu włoskiego, wyposażona w najnowsze czołgi Pantery i Tygrysy, które posiadały bardzo silne armaty i karabiny maszynowe. Armata była 88 mm, bardzo silna amunicja. Najlepszy czołg prawie był, który był używany w okresie 1944 roku. Elementy Hermana Göring dywizji były bardzo dobrze wyszkolone. Załogi znały robotę. Dowódcy byli bardzo dobrymi komendantami czołgów, koordynowały zadania i wspierały ataki następne, które były czołgami i ciężkimi pancernymi samochodami. Te ataki, które były na nas, drugi, trzeci, czwarty i piąty szturm. Więc mieliśmy przed sobą dwóch przeciwników. Brygadę Dillenwagera, najgorszą jednostkę, znana była z okrucieństwa i była ściągnięta tu do Warszawy przez Himmlera, żeby ona była właśnie głównym tym mordercą cywilnej ludności, którą w czasie akcji na Woli między 1 a 10 sierpnia wymordowała około 50 tysięcy ludzi.
Poranek Radia Wnet, jest godzina 7.54, 1 sierpnia 2019 roku, 75 lat temu w Warszawie wybuchło Powstanie Warszawskie i o tym dla Państwa dzisiaj opowiadamy, przypominamy te wydarzenia sprzed 75 lat. To był 1795 dzień wojny od 1 września, Warszawa pod okupacją niemiecką. Pod okupacją niemiecką oczywiście od końca, od 28 września, ale pod naporem niemieckich bomb, które już 1 września spadły na Warszawę i niszczyły to miasto tak, że później trudno było je poznać, trudno było je odbudować w naszej pamięci, ale pozostały zdjęcia, pozostały nagrania, ale to nie wszystko, bo to trzeba wszystko jeszcze rozszyfrować, to trzeba wszystko udokumentować i z nami kolejni goście, pan Zygmunt Walkowski, witam serdecznie panie Zygmuncie, kłaniam się, i pan Robert Walkowski, witam.
Dzień dobry państwu.
Zbieżność nazwisk oczywiście
nieprzypadkowa.
A pan Zygmunt Walkowski, detektyw powstania, bo tak został pan nazwany w jednym z filmów, jakie powstały o pana pracy. Co to za praca detektywistyczna, panie Zygmuncie, gdyby pan był łaskaw powiedzieć?
Zaczęło się, ponieważ byłem pracownikiem wytwórni filmów dokumentalnych, i po różnych perypetiach związanych ze stanem wojennym znalazłem się w archiwum tegoż, tej wytwórni. I w połowie lat 80. profesor Jewsiewicki i pan Stefan Bagiński zaproponowali wytwórni, że na kolejną rocznicę, 45. bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czyli w 89 roku, żeby z materiałów, które ocalały, nakręcone przez operatorów BIP-u w czasie Powstania Warszawskiego, żeby z tego odtworzyć, zrobić próbę rekonstrukcji kronik, które swego czasu były wyświetlane w czasie powstania w kinie Palladium. Profesor przez lata zbierał materiał, który pozwolił mu na odtworzenie scenariusza trzech kronik, które wtedy powstały, i te scenariusze trafiły do moich rąk i moim zadaniem było, żeby ten materiał, który około 6 tysięcy metrów ocalał, żeby rozpoznać i zrobić tak zwaną układkę, czyli wstępny montaż, żeby wydarzenia, ludzie, miejsca, zdarzeń rozpoznać i żeby zgodnie ze scenariuszem je ułożyć. Tylko problem polegał na tym, że ja wtedy po raz pierwszy miałem okazję widzieć ten materiał, bo on nie był raczej dostępny, nie udostępniany był jeszcze w tamtych latach. I stanąłem przed zadaniem, z którego sobie nie zdawałem właśnie sprawy. I właśnie na tą okoliczność tak zawsze sobie mówię, że człowiek nieświadomy jest człowiekiem odważnym.
Gdyby pan nie wiedział, że to takie trudne, to być może nie podjąłby się pan tego zadania.
Tak, rzeczywiście to był nie do przewidzenia ogrom zdarzeń, spraw, trudności, ale też i radości.
Powiedział pan 6000 metrów, tak? To jest dużo, bo my dzisiaj w świecie cyfrowym żyjemy, to pewnie naszym słuchaczom niewiele mówi.
To jest tak mniej więcej 3 godziny projekcji ciągłej filmu.
I to były rzeczy niepokazywane wcześniej, które gdzieś tam, jak rozumiem, leżały sobie w archiwum i czekały, nie wiem, na to, aż ktoś przyjdzie, zrobi protokół zniszczenia i tyle.
Były bardzo szczątkowo i sporadycznie wykorzystywane do, ale to już bliżej lat 80. Pan Roman Wiączek z tego stworzył film. Także one zaczęły wchodzić w obieg, ale w sposób taki zupełnie przypadkowy, ilustrujący, że to jest powstanie, nie zajmując się merytorycznym ich opracowaniem.
No już nieważne, kto z kim walczył, prawda, kto po której stronie Wisły stał, kto komu pomógł, jak to się skończyło. Wiadomo, że Armia Krajowa stała z bronią u nogi, a Armia Ludowa przez całą okupację walczyła dzielnie z Niemcami, tak złośliwie trochę. Powiem, panie Zygmuncie, tych historii jest kilkadziesiąt pewnie, jak się domyślam, czy kilkaset, ale która była pierwsza? Może tak, ta, która spowodowała, że jak rozumiem, później wchodził pan w te kolejne tajemnice powstańcze.
Więc przede wszystkim musiałem znaleźć metodę, jak sobie z tym radzić. Pierwszą rzecz, o jaką poprosiłem, to poprosiłem, żeby skopiowano na moje potrzeby całość materiału i żebym mógł rozcinać ten materiał, bo w pierwszym takim spojrzeniu na materiał pomyślałem, że będzie dobrze, jak uporządkuję go w jakiś sposób rozpoznawalny, a więc na przykład barykady. Więc wycinałem sceny z barykad, zwijałem w takie roleczki i układałem stosiki. Później kuchnia, a później jakaś sytuacja pogrzeby. I grupowałem w takie tematy łatwo rozpoznawalne. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że coś tu jest nie tak. Zauważyłem w części materiału, że to są jakieś inne ujęcia. Co się okazuje? Były to odrzuty z zakazanych piosenek, ujęcia fabularne. I proszę sobie wyobrazić, ja ciągle to w jakiś sposób przeżywam, bo na bieżąco w telewizji, w różnych zapowiedziach pokazuje się blok ujęć fabularnych jako zdjęcia dokumentalne z Powstania Warszawskiego. I musiałem porządkować ten materiał, wyłączyć ujęcia zakazanych piosenek, ale w pewnym momencie zauważyłem, że są też i ujęcia niemieckie, bo widać, że nie mógł to zrobić Polak, bo...
Pan mówi widać, a dlaczego? Skąd to...
No, sceny żołnierze niemieccy, prawda, są filmowani w takim ujęciu en face, wprost. No nie mógł zrobić tego powstaniec, a są akcje jakieś działań. I ale oprócz tego były ujęcia miasta, które wydawały mi się troszeczkę bardziej na intuicję niż wiedzę wtedy, jak znaleźć, czy jest to ujęcie polskie, czy niemieckie, bo już wiedziałem, że są niemieckie w tych odrzutach. I zauważyłem w pewnym momencie, jak zatrzymałem kadr, że ziarnistość materiału niemieckiego jest zupełnie inna niż ziarnistość obrazu materiału polskiego. I to był jakby ślad naprowadzający do wyeliminowania z tych materiałów powstańczych następnej grupy zdjęć niemieckich.
Czyli dostał pan groch z kapustą, zakazane piosenki, materiały niemieckie, materiały powstańcze i dopiero tak. Po takiej wstępnej analizie rozpoczął pan badanie tego materiału, że tak powiem, prawdziwego, tego powstańczego, tego, o który chodziło.
Tak, i to jest taki najpierwszy początek, jeśli tak można się wyrazić, uporządkowania tego materiału. No a później właściwie to już przypadek zrządzał, że rozpracowywałem poszczególne sceny.
To ja czekam z niecierpliwością na pierwszą historię, taką, którą pan tutaj nam i słuchaczom Radia Wnet opowie.
No więc może taką historię o zdjęciu pewnym. Jest to flaga. Ja uważam, że jest to jedno z najpiękniejszych zdjęć powstania warszawskiego.
Myślę, że większość naszych słuchaczy, a może i wszyscy wiedzą, o jakim zdjęciu mówimy. Takie zdjęcie poszarpanej, postrzelanej flagi wiszącej na prudentialu, tak? To jest ta flaga, czy nie?
Nie,
to jest w innym miejscu, przepraszam, tak.
To jest w innym miejscu. Mhm. I właśnie zdjęcie tej flagi było przypisane przez pana Zbigniewa Zdunina w swojej pracy pod tytułem książki Żelazna Reduta, w której opisuje, że historię tej flagi. Ale i że ta flaga była przez cały czas powstania, od pierwszych dni do końca powstania, powiewała według pana Zdunina na dachu poczty przy ulicy Żelaznej. Tam był dworzec pocztowy. Prawda? I opisuje całą historię, bardzo pięknie zresztą. Ale ja zawsze zwracam uwagę nieprawdopodobnie ważną rzeczą, najważniejszą rzeczą na zdjęciu jest detal, szczegół. I wszyscy patrzą na flagę. Ale spójrzmy tu dalej, w tle. Widzimy domy i jest taka nikła przestrzeń szarości pewnej na horyzoncie. To są bardzo istotne informacje. Okazuje się...
No teraz to pan mówi jak prawdziwy detektyw. My patrzymy faktycznie tutaj z panem Robertem na flagę, postrzelana kulami, biało-czerwona, zachwycamy się, a tutaj... I co się okazuje? Dobrze, idźmy dalej.
I co się okazuje? Że w tle widoczne domy po zidentyfikowaniu dadzą się opisać, że ten dom to jest ulica Chmielna 106, ten dom to jest ulica Chmielna 108, a ten 110. Czyli widzimy jakiś ciąg ulicy. I układ tej ulicy sfotografowany nie mógłby być widoczny z dworca pocztowego, dlatego że dworzec pocztowy, przepraszam, zaraz pokażę, dworzec pocztowy stoi w miejscu takim, że pod innym kątem można by było widzieć perspektywę tej ulicy. I teraz istotną rzeczą, która jest pytanie, to skąd zostało zrobione zdjęcie? Jeśli spojrzymy na tą szarą budynek ponad horyzontem widoczny i zobaczymy, że linia pokrywa się ze stykiem domów numer 106 i 108. Jeśli poprowadzimy tą linię na planie od tej szarej od tego budynku górującego nad horyzontem, przeprowadzimy linię stykową domów 108, 106 i przeciągniemy dalej, to ona pokaże nam, z którego miejsca zostało zrobione zdjęcie.
I tym... No jak państwo słyszą, to jest niezwykle proste. Wystarczy wziąć to zdjęcie, kilka map. Pan Robert chciał coś dodać.
Ja chciałem tylko jeszcze jedną dodać rzecz. ten budynek w tle, który widać, to jest budynek, w którym się dzisiaj znajdujemy.
Tak, to jest...
Budynek pasty.
Tak, bo chciałem do tego dojść nieco później powiedzieć. Ale budynek, z którego zostało zrobione zdjęcie, na którym powiewa flaga, to jest budynek domu turystycznego u zbiegu Alei Jerozolimskich z placem Starynkiewicza. I można by całą historię bardzo szczegółowo opowiadać. Nie było możliwe, żeby ta flaga powiewała przez cały czas powstania. Dlatego, że w posiadaniu powstańców ten budynek domu turystycznego był od 2 do 13 sierpnia. I chyba możemy sobie wyobrazić sytuacji takiej, żeby Niemcy pozostawili go do końca powstania powiewającego nad dachem, na dachu tego budynku, prawda? Wobec tego, a poza tym był zakaz oznakowywania budynków flagami, żeby nie ułatwiać Niemcom oznakowania miejsca postoju, pobytu żołnierzy powstania.
Jak państwo słyszą, to nie jest tak, że my wszystko już wiemy na temat powstania warszawskiego i znamy dzień po dniu i wiemy te wszystkie historie. To wszystko jeszcze przed nami, to są lata zaniechań, to są lata zakłamywania historii o powstaniu warszawskim, zaniedbań. Także ten materiał ikonograficzny, ten materiał filmowy, który pozostał dzięki między innymi panu Robertowi Walkowskiemu i Zygmuntowi Walkowskiemu możemy badać. Ja w tym momencie, panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję za tą pierwszą część rozmowy. My za parę minut wrócimy i myślę, że usłyszymy kolejną smakowitą historię opowiedzianą przez pana Zygmunta Walkowskiego. Jest godzina 8:10, specjalny poranek wnet. 75 lat temu wybuchło powstanie warszawskie i dzisiaj przez cały dzień dla państwa o tym opowiadamy. Od 16 do 18 po południu Magdalena Uchaniuk i Łukasz Jankowski spod cmentarza Powązkowskiego, specjalna audycja powstańcza. Między 10 a 12 Tomasz Wybranowski i piosenki powstańcze. Ja, Piotr Dmitrowicz, wrócę do państwa jeszcze o godzinie 12. Przed naszą rozmową słuchaliśmy fragmentu wspomnień generała Brochwicza Lewińskiego. Słuchaliśmy też piosenki nieprzypadkowo, Pałacyk Michla, bo generał zdobywał ten pałacyk, pamiętał, jak ta piosenka powstała. To posłuchajmy może drugiego fragmentu wspomnień. Generał Janusz Brochwicz Lewiński, zmarły 2 lata temu. Niesamowita postać. Mieliśmy honor, mieliśmy zaszczyt rozmawiać z panem generałem kilka lat temu i to jest nagranie z archiwów Radia Wnet.
Walczyliśmy dalej w 2. i 3. i 4. szturmie. Niestety skoordynowany ogień niemiecki na budynek z kilkunastu czołgów zburzył nam częściowo. Musieliśmy się przenieść do młynów parowych w następnych szturmach, walczyć stamtąd. Tam była dobra osłona z worków z mąką. Niestety brama była rozwalona ogniem czołgowym skoordynowanym. Czołgi wjeżdżały na podwórko i uderzały nas od tyłu i od przodu. Sytuacja pogarszała się. W pewnym momencie mieliśmy sukces przy 3. szturmie. Jeden czołg tak niefortunnie wjechał, że nie mógł przewierzyć, przekręcić i załoga i towarzysząca, wspierająca piechota grenadierzy pancerni, która z nimi razem pracowała, nie była w stanie nic zrobić i myśmy bili kompletną zalogę jednego czołgu, także tam leżało około 5 trupów czołgu i około 10 trupów towarzyszącej piechoty tych grenadierów pancernej. To był sukces. Niestety amunicja się wyczerpywała, szczególnie amunicja do rusznicy przeciwpancernej Piatu, który otrzymaliśmy z rzutów dzień przed piątym, to było czwartego, mieliśmy mało amunicji, także mogliśmy tylko z bliska używać ją, żeby nie zużyć na daleki dystans, bo to byłoby naprawdę tragicznie, bo było około 12 pocisków tylko. Ale sukces był duży, walka była bardzo trudna, ale bardzo, bardzo aktywna. Moi chłopcy walczyli świetnie, dziewczyny były z nami tak samo, pokazywały bohaterstwo, a motyw tam był główny patriotyzmu, że jeżeli sytuacja będzie taka, a my walczymy, to co to człowiek ma największy skarb, swoje życie, to też ofiarujemy na ołtarzu ojczyzny.